słyszycie? Może tak, może... Mieszkam na poddaszu i słuchajcie, zaczął bardzo mocno padać deszcz. Uwielbiam, powiem wam szczerze, taką pogodę jesienną. Chociaż wolę oczywiście lato, wiosnę, zieleń, ale uwielbiam te porwisty wiatr, taki, prawda, zwiastujący zmiany, zamiany, wymiany. No właśnie, przywitanie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Do konkretów samego początku. Władimir Putin ogłosił dzisiaj w swoim wystąpieniu, że oto nie zawaha się użyć broni atomowej przeciwko Zachodowi. Pamiętajmy, że sposób myślenia Rosji, Putina, jest taki, że broń atomowa, i tak to zaznacza i stwierdza wielu ekspertów wojskowych, jest przeznaczona do broni defensywnej, albo inaczej, to wszystko, o czym mówi Władimir Putin, mówi w kategoriach: bronimy się przed Zachodem, a pamiętajmy, że Władimir Putin zaznaczył, że obroni Rosję w każdym momencie, niezależnie od kosztów, i że prawdopodobne użycie broni atomowej nie jest blefem, zaznaczył, to nie jest blef, ponieważ, no właśnie, broń atomowa dla Putina to broń defensywna, a zatem będzie bronił tych terytoriów, które sobie przywłaszczył, chodzi o terytoria Ukrainy, a które przecież tak naprawdę prawomocnie do Rosji nie należą. I teraz kiedy Ukraińcy, tak sobie to wyobrażam, będą chcieli odbić tereny, które zabrał im Władimir Putin, no, mogą się liczyć z tym, że Władimir Putin będzie chciał tych terenów, które rzekomo mają należeć do Rosji, ale do Rosji nie należą, bo Rosjanie, że tak powiem, ukradli te tereny Ukraińcom. Przepraszam, że takim prostym językiem operuję, ale to po to, żeby samemu to wszystko ogarnąć. No to być może nie zawaha się użyć broni atomowej. Oczywiście to wszystko jest gdybanie. I z chrześcijańskiego punktu widzenia, bo tu o to chodzi, z punktu widzenia Ewangelii, i teraz zaznaczę, wiem, że na kanał Moc Słabości przybywa coraz więcej osób tak zwanych niewierzących. Mówię tak zwanych, ponieważ, jak to powiedziała Matka Boża w Medjugorje, niewierzący to tacy ludzie, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga, a zatem z punktu widzenia chrześcijańskiego, ewangelicznego, przenikniętego Ewangelią, zawsze mamy nadzieję, która zawieść nie może. Tak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. I teraz, każdego dnia, teraz chcę przytoczyć fragment z książki, którą już wam tutaj polecałem. Czytam sobie właśnie te rozważania siostry Bożeny Marii Hanusiak. Jest to siostra, która jest pustelnicą w archidiecezji krakowskiej. Współczesna pustelniczka, tak? Pustelniczka. Maria mówi do ciebie. I teraz na każdy dzień mamy tutaj słowa, w których Maria mówi do nas. I przy was przeczytam wam, o czym dziś Maria chce nam powiedzieć. Nie czytałem wcześniej tego fragmentu, nie wiem, co tu będzie, ale uwierzcie mi, że bardzo często ta książeczka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl, jak i również ta: Serce Jezusa mówi do twojego serca. To są takie odpowiedzi Maryi, czy odpowiedzi Jezusa, bardzo na czasie, że tak powiem, trafiające naprawdę w sedno tego, co się teraz na świecie i w naszych sercach dzieje. No to posłuchajmy. 21 września. Zawierzenie to pełne oddanie. No i już mamy od razu odpowiedź, gdzie szukać nadziei, gdzie odstawić, że tak powiem, swój lęk przed chociażby wojną atomową. W zawierzeniu Najświętszemu Sercu Chrystusa przez niepokalane serce Maryi. Zawierzenie to pełne oddanie. Oddanie, czyli zaufanie, zawierzenie. Nasz świat udowadnia nam, i to, co się w tym współczesnym świecie dzieje, że nie jesteśmy samowystarczalni, że człowiek jest skłonny unicestwić cały świat. To znaczy, ma taką możliwość. Święty Paweł o tym pisał, że mimo tego, iż wiemy, co jest dobre, to jakoś tak zawsze wyjdzie, że łatwiej jest nam czynić zło. To całkowite powierzenie się w dłonie miłującego Boga. Bóg chce, abyś zawierzył Mu bez granic. Zobaczcie, jak aktualne w kontekście wypowiedzi pana Putina o tym zagrożeniu atomowym, nuklearnym. Prowadzę cię drogę dziecięctwa. Dziecko ma to do siebie, że ufa bezgranicznie. Wyzwalam z tego, co przeszkadza ci być dzieckiem. Bóg jest twoim najlepszym ojcem. Jeśli oddasz mu całego siebie, zaznasz radości dziecka. Moje matczyne serce uczyni cię gotowym na całkowite oddanie się w ręce Boga. Jesteś radością Pana, Twoje pragnienie podążania drogą dziecięctwa ducha jest znakiem działania Jego łaski. Zawsze w tej książeczce mamy także fragment z Pisma Świętego, z Ewangelii według Świętego Mateusza. Dzisiaj mamy wspomnienie Świętego Mateusza, apostoła, ewangelisty. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. A zatem nie do cwaniaczków, nie do cyników, nie do egoistów, ale do tych, którzy ufają bezgranicznie Bogu, należy Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże, które przerasta nasze tutaj ziemskie królestwa, które przerasta te wszystkie królestwa putinowskie i każde inne, rzeźbione, że tak powiem, naszymi rękoma tutaj na tym łespadole, na tej pięknej, aczkolwiek wciąż przez nas niszczonej ziemi. Polecam Wam tę książkę. Wielu z Was już ją zamówiło w sklepiku mocsłabości.pl. No to jeszcze sięgnijmy, co dziś Jezus chce powiedzieć do naszego serca. Z tej książki, o której przed chwilą mówiłem, serce Jezusa mówi do Twojego serca. Najpierw, tu też jest fragment z Pisma Świętego, Psalm 95. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć opoki naszego zbawienia, przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. On jest opoką naszego zbawienia. Co to znaczy zbawienie? Kiedyś mój znajomy ksiądz profesor mi wyjaśnił. Chrystus jest Zbawicielem, czyli przyszedł rozwiązać najważniejszy problem człowieka. Problem śmierci. Każdy z nas kiedyś musi umrzeć. Wobec śmierci jesteśmy równi. Wierzący, niewierzący. Wszystkich nas łączy to, co jest jedyną, że tak powiem, rzeczywistością, sprawą pewną dotyczącą każdego człowieka, a zatem śmierć. Chrystus rozwiązał problem śmierci, ponieważ pokonał śmierć przez zmartwychwstanie. Jeżeli ktoś na ziemi żyje z Bogiem, to również po śmierci ma szansę pójść tam, gdzie Bóg jest. A jeżeli ktoś żyje bez Boga na ziemi, to ma szansę po śmierci kontynuować swoje życie bez Boga w piekle. Sercem śpiewaj mi pieśń chwały, nie tylko wtedy, gdy wszystko się układa po Twojej myśli. Także w przeciwnościach śpiewaj pieśń chwały, wielbiąc serce Twego Zbawiciela. Niezmienne, pełne mocy i dobroci wobec Ciebie. Radość serca jest w Tobie działaniem mojego ducha. Uwielbienie jest modlitwą w Tobie. Jak mamy reagować na każdy lęk, strach, na każdą niepewność? Uwielbiając Boga. Jest wiele świadectw ludzi, którzy się nawrócili, nawracają, którzy mówią, że właśnie przez uwielbienie zawierzyli Bogu całe swoje życie i znajdują właśnie przez uwielbienie pokój serca. Nie przez lęk. Nie wchodźmy w lęk, w beznadzieję. Uwielbiajmy Boga, że jest naszym Zbawicielem, że Jego serce jest niezmienne, pełne mocy. Mocy, która pokonała śmierć, przypomnijmy. Dziękuj mojemu sercu, na które zawsze możesz liczyć. W sytuacjach beznadziejnych, trudnych, ciemnościach, w sytuacjach wojen, mroku, że tak powiem, wojny nuklearnej, chociaż szczerze, prywatnie bardzo wątpię w tę wojnę, ale moje tutaj zdanie nie ma żadnego znaczenia większego. Zawsze mamy na kogo liczyć. Liczyć na Chrystusa. I dziwię się tym, którzy są tak zwanymi ludźmi niewierzącymi. Jak oni sobie radzą, słuchajcie, w sytuacjach takich trudnych, skoro nie mają takiej nadziei, która wynika z daru łaski, jakim jest zawierzenie Bogu. Gdzie szukać pewnej nadziei, skoro odrzuca się Boga, który jest poza czasem i przestrzenią, którego czas i przestrzeń nie ogranicza, który zbawił cały świat, pokonał śmierć. Wysławiaj je, czyli moje serce, a staniesz się mocny we mnie. Im trudniej, tym bardziej uchwyć się mnie. Uwielbiaj mnie i dziękuj mi za wszystko. Mamy szukać naszej ucieczki w uwielbieniu Boga, w modlitwie, ale uwaga, również nie tylko uwielbiać Boga, ale też dziękować Mu za wszystko. Za to, że na przykład w takich trudnych czasach, w jakich żyjemy, jesteśmy ludźmi wierzącymi, że otrzymaliśmy ten dar łaski, łaskę wiary, dar wiary. Bo powiem Wam szczerze, że trudno byłoby mi i pewnie Wam funkcjonować w takiej trudnej, mrocznej, wojennej, że tak powiem, nuklearnej rzeczywistości, gdybyśmy nie mieli tego oparcia w wierze. Naprawdę, dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i nie tylko w tym kontekście, że wierzymy, że Bóg istnieje, tak jak deiści wierzą, że Bóg istnieje, ale uważają, że Pan Bóg nie interweniuje w życie człowieka, ale wierzymy również w to, że Bóg działa w naszym życiu przez Kościół, przez Pismo Święte, przez sakramenty Kościoła, przez nasze osobiste świadectwo. Pan Bóg działa we zwykłych naszych codziennościach, przez nasze codzienne, zwykłe, walki, zwycięskie walki nad złem, nad śmiercią, nad wojną, bo każda wojna zaczyna się od niepokoju, od lęku w naszych osobistych sercach, co oczywiście nie oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za wybuch wojny, absolutnie nie. Natomiast to w sercu rodzi się pragnienie wojny i niepokój. Nie przenośmy tego niepokoju do naszych codzienności, wprowadzajmy w naszą codzienność Boży pokój przez uwielbienie serca Jezusa i przez zawierzenie Najświętszemu Sercu Chrystusa, przez niepokalane serce Marii. Właściwie mógłbym teraz ten materiał skończyć, ale teraz powiem wam parę faktów dotyczących Rosji, Fatimy i no, tej wojny, która ma być, no, nie być nuklearnej. Ale polecam wam te dwie książeczki, które naprawdę wprowadzają dużo pokoju serca. Zapraszam was, bo to jest w ogóle wprowadzenie na ten wyjątkowy materiał. Przepraszam, że takie długie wprowadzenie uczyniłem. Kościół, czyli każdy z nas, bo do Kościoła należą wszyscy ci, którzy są ochrzczeni. Kościół tworzą wszyscy ochrzczeni, nie tylko biskupi, nie tylko prezbiterzy, diakoni, ale wszyscy ochrzczeni. Uwaga, Kościół dotyczy również osób niewierzących, ponieważ w Kościele także modlimy się za osoby niewierzące, na przykład w sobotę wielkanocną, prawda? Jest takie wezwanie za osoby, które jeszcze nie poznały Boga. Kościół ogarnia tych, którzy żyją w ciemnościach, także ogarnia tych, którzy żyją w ciemnościach. Dzisiaj mamy wspomnienie powołania, że tak powiem, świętego Mateusza, celnika, grzesznika, który współpracował, prawda, z okupantem, zbierając podatki dla okupanta. On został powołany przez Chrystusa na apostoła. Myślę, że to jest trochę przykre, ale dla tak zwanych katolików świętszych od papieża, i tutaj nikogo nie obrażam, bo sam kiedyś do takich należałem, a pewnie jestem jeszcze gorszy od nich przez swoją pychę, zarozumiałość, to święty Mateusz, znaczy Mateusz, celnik, raczej nie miałby szans na stanie się apostołem, bo by go ocenili, że współpracuje z okupantem jako celnik, jako ten, który zbiera podatki won z kościoła. Kościół ogarnia również osoby niewierzące, bo przecież światło jest potrzebne najbardziej w ciemnościach, a moc w słabości się doskonali. Świat, Kościół przejdą nie że tę samą drogę krzyżową, którą przeszedł Chrystus, ale przejdą również swoją drogę krzyżową. Oczywiście Chrystus już tę drogę krzyżową przeszedł i nikt z nas nie musi umierać na krzyżu. I tu nie chodzi o to, że teraz mamy czynić z siebie cierpiętników, bo jak zaznaczyliśmy wcześniej, wezwaniem do naszej codziennej, że tak powiem, misji w Kościele jest to, abyśmy ufali Bogu, zawierzali Mu, uwielbiali Go w każdym momencie, żeby światło wprowadzać w ciemność. Uwielbianie Boga jest wprowadzaniem światłości w ciemność, a przecież o to chodzi, żeby mrok rozświetlać światłością. Świat i Kościół przejdą swoją drogę krzyżową. O tym mówi trzecia tajemnica fatimska, gdzie oto papież, biskupi i wielu, wydawałoby się, anonimowych, czyli każdy z nas wierzących, idzie za nimi na ową górę, na której jest krzyż, i na tej górze, według wizji zawartej w trzeciej tajemnicy fatimskiej, którą przekazała Maria dzieciom z Fatimy, zaznaczmy, objawienia fatimskie są zatwierdzone przez Kościół, chociaż one tak naprawdę niczego nowego nie wnoszą, wystarczy nam Pismo Święte i wystarczy nam tradycja, no ale dobra, to już mniejsza z tym. W każdym razie trzecia tajemnica fatimska mówi o tym, że papież, biskupi i wielu wierzących giną pod krzyżem, a dwaj aniołowie zbierają krew, ich krew do kryształowych, tych, co się podlewa kwiatki, jak to się nazywa, konewek, żeby ta krew, prawda, była zasiewem chrześcijan, jak to się mawiało w starożytności. Każdy z nas ma swoje cierpienia, ma swoje ciemności i możemy je albo przeżywać z Bogiem, albo przeżywać samemu. To się tyczy również osób niewierzących. Przejdziemy swoją drogę krzyżową. Jeżeli i tak idziemy drogą krzyżową, nie mówię, że nasze życie jest drogą krzyżową, absolutnie nie, bo życie nasze jest piękne, szczególnie kiedy przeżywamy je w stanie łaski uświęcającej, walcząc o ten stan łaski uświęcającej, czyli starając się, chociaż to jest złe słowo, starając się, ale powiedzmy już zostawmy to, wciąż podnosić się z upadków, czyli podnosić się z upadków przez sakrament pokuty i pojednania, to jednak i tak droga krzyżowa w naszym życiu się wydarzy. Skoro i tak w naszym życiu pojawi się droga krzyżowa, to warto tę drogę krzyżową przejść z Chrystusem, bo przecież droga krzyżowa bez Chrystusa kończy się śmiercią. Kończy się tylko i wyłącznie krzyżem. Chrystus zmartwychwstaje. pokonuje śmierć, sięga dalej niż droga krzyżowa, niż cierpienie, niż śmierć. Dlatego chcę wam polecić i dzisiaj polecić, prawda? I dzisiaj miałem no, temu poświęcić materiał, ale obudziłem się, patrzę, o, tutaj Władimir Putin jakieś wygłosił, prawda, słowo o wojnie jakiejś tam nuklearnej, że to nie jest blef i tak dalej, takie straszaczki różne. W każdym razie dzisiaj chciałem poświęcić to nasze spotkanie na omówienie takiej książki, co Jezus widział z krzyża. Powiem wam szczerze, ta książka jest dla mnie przełomowa, jest to podróż przez drogę krzyżową, która wiedzie przez naszą codzienność, ale jakby patrząc na tę naszą drogę krzyżową, na cierpienie oczyma Chrystusa. Chrystus idzie z nami w naszych drogach krzyżowych, codziennych drogach krzyżowych. Tu nie tylko stajemy się niemymi świadkami Zbawiciela skazanego na śmierć, ale ta książka napisana przez, słuchajcie, bardzo znanego dominikanina, który był profesorem filozofii i teologii, profesorem filozofii moralnej w Instytucie Katolickim w Paryżu, członkiem Paryskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, jeżeli dobrze to tłumaczę z języka francuskiego, wywarł wpływ na Etienne Gilsona i Jacques Maritain, prawda? Mieszkał w klasztorach, między innymi w klasztorze we Francji, czy też w Jerozolimie. Ten skromny dominikanin, ale niezwykle wykształcony, biblijnie, słuchajcie, potężny, opisuje drogę krzyżową widzianą oczami Chrystusa. I dzisiaj, przepraszam, nie będzie czasu, żeby cytować fragmenty z tejże, ale mamy tutaj właściwie opisaną całą drogę krzyżową, łącznie z mapą Jerozolimy, prawda? Historycznie jest to niejako osadzone w drodze krzyżowej Chrystusa. Mamy tutaj taką, jakby to nazwać, duchową motywację, że w naszych drogach krzyżowych towarzyszy nam Chrystus ze swoim krzyżem, a tak naprawdę niesie nasz krzyż. Począwszy od Ogrodu Oliwnego, przez zdradę Judasza, właściwie wcześniej zdradę Judasza, Ostatnią Wieczerzę, Ogród Oliwny, Cyrenejczyka. Co to znaczy, że Cyrenejczyk pojawia się na drodze krzyżowej, co to znaczy w naszym życiu przez moment, kiedy Maria, prawda, spotyka swojego syna na drodze krzyżowej, aż do momentu ukrzyżowania i uwaga, ów dominikanin sięga dalej. Z krzyża patrzy oczyma Chrystusa ku niebu. I tu już nawet zacząłem, prawda, zaznaczać fragmenty, którymi chciałem się z wami podzielić. Ta książeczka jest dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. Bardzo wam serdecznie ją polecam. Na te trudne dni, które mogą nas czekać teraz, prawda, w kontekście tego wszystkiego, co tam ten pan na wschodzie wygaduje. Mam na myśli Władimira Putina. Co Jezus widział z krzyża? Co? I widział z krzyża Jezus. Odkładam tę książkę. Niestety dzisiaj nie jestem w stanie wam, na niej się skupić, bo coś innego dla was przygotowałem. Wincenty Łaszewski, znany mariolog, zapisał kiedyś takie słowa w kontekście Rosji, nawrócenia Rosji, wezwania fatimskiego, tych wszystkich zagrożeń, o których mówiła Maria w Fatimie. Przecież Maria w Fatimie przepowiedziała wybuch II wojny światowej. Mówiła również o tym, że Rosja będzie szerzyła swoje błędy, że Rosja się nawróci, ale to nawrócenie jest zależne przede wszystkim było zależne od poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał święty Jan Paweł II, i to zaświadczyła siostra Łucja, no, która najlepiej wie, co się działo w Fatimie, o czym Matka Boża w Fatimie mówiła i tak dalej. Najlepiej się, że tak powiem, na Fatimie się zna, jest najwyższym autorytetem w kontekście objawień fatimskich. Ale Fatima mówi jeszcze coś innego, jeżeli chodzi o nawrócenie Rosji, o te wszystkie zagrożenia związane z Rosją. Pan Wincenty Łaszewski rzecze. Kościół zawsze był przeciwnikiem komunizmu. Już w roku 1846, dwa lata przed powstaniem manifestu komunistycznego, papież Pius IX oświadcza, że niechwalebna doktryna komunizmu jest przeciwna naturalnemu prawu ludzkiemu i grozi upadkiem społeczeństwa. W 1878 roku papież Leon XIII określił komunizm jako fatalną plagę, która stara się zdobyć władzę jedynie po to, aby zniszczyć ludzkość. W 1937 roku Pius XI wydał encyklikę o komunizmie Divini Redemptoris. Papież mówił w niej o zmowie milczenia prasy światowej na temat prawdziwego charakteru komunizmu i jego działania. Pisał: Po raz pierwszy w historii jesteśmy świadkami prowadzonej z zimną krwią celowej, zaplanowanej do ostatniego szczegółu walki między człowiekiem a wszystkim, co nazywa się Bogiem. W 1949 roku Święte Oficjum wydaje dekret ogłaszający ekskomunikę dla tych katolików, którzy z własnej woli wyznawaliby i szerzyli idee komunistyczne. Idea komunistyczna, idea współczesnego neokomunizmu, idea niesienia, zniszczenia, sprzeczna z Ewangelią. Papież Pius XII tak mówił o błędach Rosji. Widzimy dziś coś, czego dotąd nie widziano w dziejach świata. Oto w każdym zakątku ziemi powiewa sztandar szatana, wzywającego do walki z Bogiem i religią. Chodzi o sztandar, prawda, no, partii komunistycznych. Walki z ludźmi jest to zjawisko, które przewyższa wszystko, co wydarzyło się do tej pory. Ateistyczny komunizm przewyższa wszystkie wcześniejsze prześladowania Kościoła, nawet te z czasów Nerona i Dioklecjana, nie tylko co do zasięgu, ale i co do okrucieństwa. Całemu światu grozi powrót do barbarzyństwa, stanu gorszego niż ten, jaki istniał przed przyjściem na świat Chrystusa. Każda wojna zaczyna się w naszych sercach, to znaczy największym zagrożeniem dla człowieka jest grzech, bo on prowadzi do śmierci wiecznej. Nawet jeśli stracisz życie to ziemskie, ale zachowasz czystość serca, czystość wiary, to otrzymasz życie wieczne. Natomiast jeżeli damy się uwieść złu, jeżeli będziemy trwali w grzechu, no to poniesiemy tę największą klęskę, śmierć wieczną. Największa wojna to wojna duchowa i ta wojna duchowa przenosi się również na tę płaszczyznę wojny, wojen społecznych, które zaczynają się w naszej codzienności, wojen międzypaństwowych. W tej zaciętej walce trzeba było wyciągnąć broń Fatimy, zaznacza pan Wincenty Łaszewski. Pierwszy sięgnął po nią Pius XII, który dokonał pierwszego aktu poświęcenia całego świata jej niepokalanemu sercu 31 października 1942 roku. Papież modlił się, mając na myśli Rosję. Mówił: tym ludziom oddzielonym od nas przez błędy czy schizmę, a przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie i w których krajach nie ma domu, gdzie czczono by Twej świętej ikony, choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni, użycz pokoju i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa kierowanej przez prawdziwego pasterza. Tak, liczy się też w naszych modlitwach, a może też przede wszystkim intencja serca. Znaczy możemy zewnętrzne praktyki wykonywać pięknie i cudownie i pobożnie, ale nie mieć intencji serca. 10 lat później, 7 lipca 1952 roku, w dniu święta Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, to jest ciekawe, bo mówimy o Rosji, ten sam papież dokonał szczególnego poświęcenia ludów Rosji. Mówił: zaledwie przed kilku laty poświęciliśmy cały rodzaj ludzki niepokalanemu sercu Maryi, Matki Bożej, tak dziś poświęcamy i oddajemy temu niepokalanemu sercu w szczególny sposób wszystkie ludy Rosji. Oba te akty miały doniosłe znaczenie. Wskazywały bowiem na zaakceptowanie przez najwyższego pasterza prośby Matki Bożej z Fatimy o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu. Ponieważ jednak poświęcenie to zostało dokonane przez samego tylko papieża, jedynie częściowo zadośćuczyniło ono prośbie fatimskiej królowej. Pamiętajmy jej słowa: przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Akt papieski miał być aktem wypowiedzianym przez Episkopat Świata. Wówczas miała się objawić moc Boża. I wiemy, że to się dokonało, dokonał tego poświęcenia właśnie tak, jak mówiła o tym Matka Boża. Tak jak przekazała to siostra Łucja, Jan Paweł II, ten akt poświęcenia powtórzył papież Franciszek. Niektórzy mówili, no w końcu papież poświęcił Rosję. Nie, Rosja już była wcześniej poświęcona. I niektórzy mówili, no to wojna się skończy, już wszystko, że tak powiem w cudzysłowie, magicznie samo rozwiąże. No to jest trochę pstryczek w nos, czy tak, że tak powiem w serce, w duszę tych, którzy uważali, że Pan Bóg jakoś magicznie sam zadziała, jak to mówiła szlachta, prawda, w XVII wieku, jakoś to będzie, wiemy jak się skończyło, prawda, to powiedzenie szlacheckie, jakoś to będzie rozbiorami Polski. No nie uczyńmy z naszego serca, że tak powiem, nie dopuśćmy do rozbiorów naszych serc przez szatana, który jako diabeł, diabolos jest tym, który dzieli, który, prawda, chce podzielić, oddzielić nasz rozum od serca, chce oddzielić naszą wiarę od rozumu. Nie, wiara i rozum. Fides et ratio, to mówił Jan Paweł II w encyklice w roku 1997. Dlatego pan Wincenty Łaszewski zaznacza. Tu sobie zaznaczyłem. Potem 13 maja 1982 roku w rocznicę zamachu Jan Paweł II poświęcił w Fatimie świat niepokalanemu sercu Maryi. Akt ten nie był jednak pełny. Zabrakło kolegialnej jedności biskupów. Dziwne, ale zawiadomienie o uroczystościach fatimskich nie dotarło do nich na czas. Ostatecznie akt zawierzenia został wypowiedziany w Rzymie 2 lata później. W 1984 roku tym razem był on ważny. Wiemy, że ostatnio siostra Lucja jest i Fatima na różne sposoby atakowana i przez tych, którzy twierdzą, że papież Jan Paweł II przy okazji jest atakowany, że Jan Paweł II nie poświęcił Rosji. No, zostawmy ich, bo głoszą gnozę, czyli uważają, że są w posiadaniu wiedzy tajemnej. No to jest gnoza. W starożytności chrześcijańskiej pojawiały się sekty gnostyckie, o których dzisiaj już nikt nie pamięta, po prostu głosiły własną, w cudzysłowie, Ewangelię, właściwie antyewangelię. Nadszedł dzień 25 marca 1984 roku i zapoczątkował w świecie nieoczekiwane przemiany. Spełniły się zapowiedzi z Fatimy, upadł system komunistyczny, zaś w fatimskim sanktuarium znalazł się nie tylko pocisk wystrzelony ku Ojcu Świętemu, ale i fragment muru berlińskiego. Triumf niepokalanego serca Maryi otwiera na rozpowszechnianie kultu Najświętszego, otwiera nas i świat na rozpowszechnianie kultu Najświętszego Serca Chrystusa. W kulcie niepokalanego serca Maryi chodzi o kult Najświętszego Serca Chrystusa. Te dwa serca są nierozdzielne. Maryja wskazuje na swojego Syna, tak jak Chrystus wskazał na nią w czasie tak zwanego testamentu z krzyża, kiedy powiedział do świętego Jana: oto matka twoja. Święty Jan jest przedstawicielem każdego z nas, bo tylko wtedy jeden, jedyny wierzący się zachował wtedy, czyli kiedy Jezus został aresztowany, czyli święty Jan. I w Kanie Galilejskiej Maria wstawia się za nami i wskazuje na swojego Syna. Ale to nie wszystko, słuchajcie. Posłuchajmy jeszcze dalej pana Wincentego Łaszewskiego, którego tutaj muszę na kanał, że tak powiem, zaprosić. Mam już do niego numer telefonu i no, ale jakoś tak, wiecie, no, jakoś tak, nie wiem, czy wstydliwy jakiś chłopak jestem, no, dobra, już tam. Fatima, osobiste nawrócenie. Ktoś powie, no dobra, no Jan Paweł II poświęcił Rosję w 1984 roku, nic się z nim miło, jeszcze jest gorzej. Papież Franciszek poświęcił, znaczy, no, odnowił to poświęcenie, też się nic nie zmienia, jeszcze gorzej jest. Bo tu chodzi o nawrócenie każdego z nas. Nie tylko gdzieś tam jakichś tam złych ludzików, którzy rzeczywiście są źli, bo ten, kto wywołuje wojnę i z premedytacją morduje, jest, no, działa w imieniu szatana. Tu chodzi o coś więcej, o nawrócenie naszych serc. Posłuchajcie. Biskup diecezji Leiria Fatima Alberto Amaral, komentując dokonany w 1984 roku akt poświęcenia świata i Rosji niepokalanemu sercu Maryi, mówił: w tym kolegialnym poświęceniu, czyli kolegialnym, czyli zgodnie z tym, o czym mówiła Matka Boża, byli tam obecni, było to w łączności ze wszystkimi biskupami świata. Papieżowi towarzyszyli moralnie wszyscy biskupi świata, łącznie z biskupami Kościoła, uwaga, wschodniego. Co powinni teraz uczynić ludzie? Kierować się orędziem fatimskim w swoim życiu osobistym, codziennym. Czy nawrócenie Rosji jest uzależnione tylko od działania Ojca Świętego? Okazuje się, że wszyscy wierzący mają obowiązek zaangażowania się w dzieło nawrócenia Rosji. Już w 1930 roku siostra Lucja pisała do swojej matki: obejmijmy z miłością krzyż. O tym mówiliśmy. Krzyż. Krzyż. I starajmy się pomóc Jezusowi zbawiać świat. Teraz zaś w szczególny sposób złóżmy nasze ofiary w intencji nawrócenia Rosji. 71 lat później wizjonerka powtarza te same słowa. Mówi, że wezwania Matki Bożej Fatimskiej, poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi, codzienny różaniec, my ten codzienny różaniec mamy tutaj na kanale, codziennie o godzinie 5 rano i też na profilu TikTokowym Moc Słabości uczestniczy w tym różańcu od prawie już 2 lat kilka tysięcy osób z całego świata, to jest niesamowite dzieło Matki Bożej. A zatem poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi, codzienny różaniec, nabożeństwo pierwszych sobót, te trzy elementy składają się na, że tak powiem, ten pocisk, w cudzysłowie duchowy pocisk, który osłabi Rosję i doprowadzi ją do nawrócenia, a mianowicie codzienny różaniec, poświęcenie Rosji i też nas samych niepokalanemu sercu Maryi i nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Uwaga, nabożeństwo przeżywane sercem, a nie tylko na zewnątrz, prawda? Nie tylko w zewnętrznych jakichś, że tak powiem, objawach czy też praktykach. Pozostają ważne w odniesieniu do Rosji, by jej nawrócenie stawało się coraz pełniejsze. Oto nasze zadanie. Zawierzanie się Najświętszemu Sercu Chrystusa przez niepokalane serce Maryi. Codzienny różaniec, pierwsze soboty miesiąca. No i na sam koniec mamy tutaj, dobra, muszę kończyć powolutku, bo znowu jest gadania dużo. Przepraszam Was, że te filmy takie krótkie, takie długie są. Dnia 4 września 1993 roku Jan Paweł II mówił o potrzebie osobistego świadectwa. Świadectwa nie wygłaszanego gdzieś tam na YouTubie, to nie wystarczy, prawda, podzielić się swoim świadectwem nawrócenia, to znaczy ciągłego nawracania się, ale nasza wiara sprawdza się w naszej codzienności, w naszych pokoikach, tam gdzie jesteśmy niewidoczni, znaczy tam gdzie jesteśmy, tak powiem, w swoich, prawda, ukrytych codziennościach, ukrytych pokoiczkach, gdzie nikt nas nie widzi. Jan Paweł II rzekł tak: drodzy bracia i siostry, na waszych barkach jest długi okres, kiedy wiara była poddawana ciężkiej próbie, jest to rok 1993, jak metal szlachetny w tyglu, ale po czasach przymusowego milczenia o Bogu przychodzi obecnie czas odważnego głoszenia Ewangelii i budowania Królestwa poprzez wasze osobiste świadectwo. Mówmy o Bogu. To są zadania, jakie daje nam Jan Paweł II, na jakie wskazuje papież Polak. Mówmy o Bogu, wysławiajmy Jego miłosierdzie, głośmy chwałę niepokalanej Maryi, czyńmy wszystko, co poleca nam jej Syn. Przede wszystkim podejmijmy wielkie wezwanie Zbawiciela. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawróć się i wierz w Ewangelię. Mówię teraz coś samego siebie, tutaj to taki monitorek. Nawróć się, przemuś i wierz w Ewangelię. Nawróćcie się, nawróć się i ty i wierz w Ewangelię. To jest zadanie, to jest ta linia, że tak powiem, frontu tej najważniejszej bitwy duchowej. Nawrócenie. Jeżeli wciąż jesteśmy na etapie nawracania, wciąż powstajemy z upadków, to jesteśmy na drodze świętości, bo świętość nie jest doskonałością moralną, ale ciągłym powstawaniem z upadków. Tak jest. A zatem idźmy drogą nawrócenia, a będziemy kroczyli drogą zwycięstwa. Wtedy odpowiedź na pytanie, dlaczego Rosja się nie nawróciła, nie będzie już potrzebna, bo Rosja się nawróci, jeśli nawrócenie zaczniemy od samych siebie. Polecam Wam, co Jezus widział na krzyżu. I widzimy się codziennie, ta książeczka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Widzimy się codziennie tutaj na różańcu o godzinie 5 rano. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia. Najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.